Moim gościem jest dziś Julian Pawlik, albo jak co po niektórzy znają, po prostu Julek. Julek on bike, a teraz cześć, jestem Julek. No właśnie, cześć Julku.
Cześć, miło mi bardzo za zaproszenie. Tak, jestem Julek, miło mi.
No tak się nazywa twój profil i w ten sposób cię będziemy przedstawiać, żeby w jakiś sposób odesłać słuchaczy właśnie do profilu na mediach społecznościowych, żeby mogli zobaczyć piękne zdjęcia. Dlaczego się spotykamy? Bo Julek zrealizował swoje marzenie. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się i mówiliśmy dopiero o planach wyprawy na Jawę. Teraz jesteś miesiąc po wyprawie. Nie brakuje ci tych przygód, które ci towarzyszyły podczas podróży?
Powrót do normalności to chyba najgorsza rzecz, co mnie spotyka teraz. Jest ciężko, nie ukrywam, jest ciężko. No brakuje tej wolności takiego po prostu, takiej beztroski przemieszczania się po świecie, takiej wolności tak naprawdę, no, wewnętrznej wolności i chęci gdzieś do takiego poznawania tego świata każdego dnia.
Co czuje osoba, której udało się zrealizować jedno z marzeń? No, marzenie, które wydaje się nie do zrealizowania, a tu jednak się udało.
Mogę tutaj nawijać, że duma, spełnienie, ale też trochę taki, nie tyle, że niedosyt, ale no już po prostu to zrealizowałem i jak gdzieś
to
tam...
To jest ten żal, że się udało to zrealizować, że jeszcze to nie jest przed tobą?
Tak. Czyli po prostu te marzenie, które miałem przed sobą, które gdzieś tam przez ten rok, tam pół roku, no rok czasu praktycznie było przede mną, zrobiłem to i ten czar prysnął, nie? W ułamku sekundy, jakby byłem w tym, jakbym na tej Jawie, na tych wulkanach, coś jakbym tam był już wcześniej, nie? Takie poczucie jakby, że już tam byłem, a teraz jak to już zrealizowałem, to takie bez, no nie mam celu teraz, tak? Miałam jakieś tam plany na przyszłość, mam jakieś tam plany kolejnych wyjazdów, nie rowerowych, ale też gdzieś tam przygód, podróż, ale na ten moment po prostu taka pustka.
No o to właśnie muszę zapytać. O przyszłość, o plany na przyszłość to jeszcze zapytam, ale teraz o ten paradoks podróżnika. Jak byłeś tam na Jawie i w ogóle w podróży, to odnosiłem wrażenie, ponieważ relacjonowałeś swoją podróż i odnosiłem wrażenie, że trochę jednak tęsknisz za swoim domem, za rodzicami, za osobami bliskimi, a jak już wróciłeś, to mówisz, że ci tej podróży brakuje. To nie jest taki paradoks?
Ta tęsknota też jakby ja w młodym wieku opuściłem dom rodzinny ze względu na szkołę. Wyprowadziłem się w wieku 15 lat do liceum sportowego i też jakby ta samotność już mi towarzyszyła od najmłodszych lat i tak jak ja powiedzmy w tej podróży, jak byłem mały, bo się uczyłem, nie czułem tego, tej potrzeby bycia blisko z rodziną, ale podczas podróży widząc te rodziny, blisko, gdzieś tam bliskość, pary obciskujące się na końcu świata gdzieś tam, więc jakby po prostu taka tęsknota każdego dnia, te małe rzeczy wychwytywałem, a już jak wróciłem, był ten pierwszy błysk, te pierwszy tydzień, dwa, te miejsca, w których jakby no tak naprawdę na nowo je poznawałem w Giżycku, czy poszedłem na plażę, to jakbym je widział na nowo tą plażę, tak? Jakby na takiej zasadzie było to ciekawe uczucie. W tych miejscach, które tak długo przebywałem, powiedzmy gdzieś tam w Polsce przed podróżą, jak tam wróciłem, tak jak mówię, jakbym je poznał na nowo, a już z każdym dniem już ta normalność już tak jakby wraca, jakby już ląduje powoli, jeszcze nie wylądowałem moim zdaniem mentalnie i dalej jeszcze gdzieś tam latam, ale już powoli ląduje.
I myślisz właśnie o następnych podróżach. To trochę podsumowania. 7 tysięcy kilometrów na rowerze, 14 krajów, 155 dni przygód. Sam tak piszesz na swoim profilu. To który z tych krajów najbardziej zapamiętałeś?
Mógłbym o tym opowiadać godzinami, o tych krajach, o tych wspaniałych ludziach. Wszędzie poznałem wspaniałych ludzi, wszędzie miałem momenty kryzysu, wszędzie miałem piękne widoki, zachody słońca, miałem złe dni, pęknięte dętki. No teraz tak na szybko myślę, po prostu historia na moście, nowy rok w Malezji, kiedy już rozłożyłem namiot o godzinie 17, o godzinie 21 natchnęło mnie, żeby po prostu przejechać całą noc, cały nowy rok i pobić swój rekord 200 km i przejechać gdzieś tam z tej wyspy Penang, Georgetown na do miasta Ipoh w Malezji i nowy rok na moście, gdzie tańczyłem z robotnikami, z drogowcami, tańczyłem na moście i celebrowałem nowy rok.
To powitanie nowego roku, a ja chciałbym zapytać o kraj, który nie jest tak egzotyczny jak Malezja, czy kraje właśnie z Azji, ale kraj z Europy. Zakochałeś się w Rumunii, tak przynajmniej opowiadałeś, jak zwiedzałeś Rumunię i jak relacjonowałeś swój pobyt w Rumunii.
Tak, zaskoczyło mnie, może to ze względu na to, że gdzieś tam złapał mnie COVID na pierwszych kilometrach w Słowacji, na Węgrzech. Myślałem, że to po prostu zatoki są chore, ale już potem skapnąłem się jak, po prostu straciłem smak. Próbowałem nowych potraw gdzieś tam na Węgrzech i po prostu nie czułem tego smaku tradycyjnych jakichś tam jedzeń. I tak naprawdę jak już wjechałem do Rumunii, się poczułem lepiej. Tam pobiłem swój rekord 100 kilometrów i tam jakoś tak odżyłem. I może i też słońce, bo na Węgrzech, na Słowacji padał deszcz, więc jakby w Rumunii było słonecznie, było pięknie, piękne widoki, wspaniali ludzie. Pamiętam to teraz spotkanie z jednym z pracowników szkoły, który mi przygarnął jakby do takiego pomieszczenia, tam, gdzie tam, żebym się przespał. I tak samo samego rana wstałem i dzieci z tej szkoły śpiewały mi 100 lat na moje urodziny 21 września, więc też jakby przygoda była dla mnie niesamowita, tak, no bo gdzieś tam już byłem w tej samotnej podróży praktycznie pół miesiąca, no i gdzieś tam ci ludzie naprawdę byli pomocni. I ten stereotyp, za przeproszeniem, cyganów, tak, że mnie okradną z dywanami, też byli na Słowacji, gdzieś tam kręcili się, ale nie ma tego tak, nie ma tego aż tak, jak to stereotypowo w Polsce mówimy, że w Rumunii to ci rower ukradną, więc jakby od tego chcę odejść, a
się okazuje, że tam całkiem fajnie ludzie mieszkają.
Miło wspominam i na pewno chcę odwiedzić Rumunię następnym razem, może tym razem trasę transfogarską. Bardzo znana trasa, przepiękna, jedna, no to przepiękna trasa, więc też chcę gdzieś tam może w przyszłości zwiedzić.
Także to jeżeli chodzi o Rumunię, a podróż, to również no, wspominałeś o ludziach, których spotykałeś, którzy zostają w sercach, w sercu, chociażby Francuzi, chociażby w Indiach. Właściciel sieci hoteli, który ci polecił swoje hotele i z którego usług korzystałeś.
Dokładnie, to był Ajit, do teraz pamiętam jego imię, wielki taki nabity gość z brodą, lekkie zakola. No pamiętam go jak dziś, bo pierwszy dzień w Indiach po prostu chciałem uciec pierwszy dzień, po prostu uciec z tego, wrócić na lotnisko, zabukować nowy lot do Tajlandii, gdziekolwiek, po prostu żeby nie być tam. No ale pomyślałem, dobra, zaklimatyzuję się, dam sobie tydzień szansy, żeby spróbować. No i udało się tam przejechać ten praktycznie miesiąc, 20 tam chyba 3 dni spędziłem w Indiach. No i zajechałem, szukałem sobie noclegu, hotelu, tak? No bo gdzie pierwsza noc, raczej chciałem w hotelu po tym locie, po tym przelocie ze Stambułu. No i natrafiłem na jeden z hoteli, no i tam swoją otwartością, swoją energią zagadałem właśnie, okazało się, że z właścicielem rozmawiam, no i mówię mu, że jadę tu, jadę tam. No i on mówi, ja mam tutaj hotel, ja tu mam 3 hotele, no i dawaj, jeśli będziesz gdzieś tam blisko miasta Ahmedabad, bo tam był Ahmedabad i Udaipur. Ja skorzystałem z usług w Udaipurze. Normalnie hotel kosztował, nie chcę skłamać, bo to ja wziąłem na 2 dni, ja zapłaciłem 5000 rupii, to można sobie przeliczyć, nie pamiętam przelicznika, a tam normalnie kosztowało z jakieś 20-25 tysięcy rupii, praktycznie no, cena zszedł mi z ceny. No i mówi mi, jak będziesz tam w Udaipurze, no to pozdrów tam kogoś, tam pozdrowiłem i zadzwoń do mnie, to załatwię ci po promocji, nie? Jakby, no niesamowite. I potem z tego hotelu, powiedzmy, 3-gwiazdkowego, takiego w miarę w porządku były warunki, a tam trafiłem na basen, na ostatnim piętrze, na 8. piętrze basen na dachu i wokół góry. Jeden z najpiękniejszych widoków, które miałem w podróży na pewno.
Ale żeby nie było tak pięknie, to też zdarzały się takie noclegi, gdzie w hotelu musiałeś na łóżku rozkładać namiot, ponieważ z sufitu spadały różne żyjątka.
Tak. Akurat sobie teraz wspomniałem taką historię, też były cuda. Myślałem, żeby to zaklejać w ogóle gdzieś tam jakąś tą dziurę, ale to było na pewno też złe momenty. Pamiętam pierwszy karaluch, którego spotkałem, no to medytowałem całą noc i czekałem, aż wstanie słońce. Nawet sprawdzałem w internecie, o której wstaje słońce, tam było chyba szósta coś. Wyjeżdżam z tego hotelu zaspany, tak samo ten gość z recepcji mnie wymeldowywał i też był zaspany, więc no, po prostu byliśmy razem, łączyliśmy się w bólu i wyjeżdżam, pierwsza rzecz z hotelu, no to świnka sobie popyla, takie dzikie świnie, nie? Dzikie świnie sobie popylają po ulicy. No było to ciekawe, o 6 rano i tego samego dnia jeszcze pękła mi dętka i tańczyli wokół mnie hindusi, bo się cieszyli, że mi pękła dętka, no. I że widzą białego człowieka.
No, byłeś w pewnym sensie atrakcją. To było widać też na twoich filmach, że chociażby w Indiach, w niektórych miejscach to chyba byłeś, no nie zaryzykuję stwierdzenie, że pierwszym białym człowiekiem, ale jednym z niewielu, których widzieli.
Zgadza się, jak ja spotykałem białych ludzi, Europejczyków, czy gdzieś tam innych turystów spotykałem w Indiach, no to były to większe miasta, czyli tak na przykład Jaipur. W Jaipurze widziałem na przykład grupy turystów, tak? Czyli powiedzmy dwóch przewodników i nie wiem, 10 turystów idą za rączkę, takie baranki z pasterzem, idą po prostu ślepo za tym przewodnikiem, a ja właśnie czułem tu wolność, nie? Że jeśli chcę sobie stanąć tutaj, to sobie mogę stanąć tutaj, chcę sobie zrobić zdjęcie, ktoś tam, no to teraz jak sobie myślę o tym, gdzie byłem i co zrobiłem i jakie historie mnie spotkały, to tak mam takie zastanowienie, jeśli tak drapie się po głowie, że no jest to niebezpieczne, co
No o
zrobiłem,
to
było...
bezpieczeństwo miałem zapytać właśnie. Czułeś się cały czas bezpiecznie?
O dziwo, tak. W 80% czułem się bezpiecznie, wiadomo, gdzieś tam bardziej dużo moja głowa, nasza głowa po prostu tak działa. Gdzieś tam nieznanie terenu, jakieś tam dziwne głosy, odgłosy. W namiocie, jak spałem, szczególnie powiedzmy gdzieś tam jakieś takie odgłosy, te szmery. Więc jakby bardziej dużo nasza głowa robi. No i jakby tak naprawdę, no, spotykałem tak dużo dobrych ludzi. Nie wiem, czy po prostu tak mnie Bóg kierował i tak mnie pilnował, że nie dał mi jakichś takich zwątpień, bo zwątpień nie miałem tak naprawdę. I cały czas, jeśli miałem jakiś problem, to po prostu działałem, wdrażałem plan. Następny, tak jak nie wiem, wybuchła mi opona w Stambule, a miałem 4 dni do samolotu, do lotu, przelotu do Indii i miałem 4 dni do 90 km musiałem na ekspresowej drodze przemieścić rower, nie? Spakować go i w ogóle, no, wszystko musiałem zorganizować. Ani chwili zwątpienia, 5 minut nie czekałem przy drodze, złapałem stopa, pomógł mi Turek i udało mi się wszystko spokojnie wykonać, zrealizować
Co
i wyleciałem.
ciekawe, jeżeli chodzi o rower, bo cały czas przypominam, podróżowałeś na rowerze, ale również podróżowałeś innymi środkami lokomocji. I tu, jeżeli chodzi o rower, to w samolotach nie było problemu z tym, ale problemy pojawiały się chociażby w pociągach.
Tak, o dziwo się zdziwiłem, bo gdzieś tam widząc, tak jak u nas są jakieś prawa, tak, takie naturalne, że nie wiem, nie można palić w miejscach publicznych, coś tam, takie po prostu zasady, powiedzmy, takie ustalone, moralne zasady, jakby, no nie wiem, no, po prostu zasady, tam u nich takich zasad w ogóle nie ma, jakby tak, gdzie u nas po prostu działa, dla mnie szok w Indonezji, gdzieś tam na ulicach, co się dzieje, a ma taki problem, żeby wsadzić rower do pociągu, jakby potem zapytałem się, czy mogą mi pomóc, oddali mi pieniądze, zwrócili mi za ten bilet z pociągiem i wysłali mnie po prostu do autobusu. I autobusem normalnie przewiozłem rower, więc jakby no skrajność i skrajność, po prostu takie zasady, jakieś restrykcje. No, każdy kraj ma swoje.
I bardzo dziwne te zasady. W którym momencie zakończyłeś podróż? W którym momencie stwierdziłeś, że już zrealizowałeś swoje marzenie? Był
Myślę,
taki
że
moment?
był taki moment, ale też jakby już na samym końcu już nie miałem hamulców. Hamulców dosłownie, nie że hamulców psychicznie, tylko fizycznie. Mój rower po prostu całe starte klocki hamulcowe. No i zaczął padać deszcz w Indonezji. Jeszcze jak już byłem na tej górze, tak? Byłem na wulkanie Bromo i zacząłem zjeżdżać do miasta Probolinggo 30 km w dół, czy tam 50, już na pewno nie pamiętam dokładnie. No i zaczął padać deszcz, ja bez tych hamulców po prostu trzymałem, zapierałem się jak Fred Flintstone z jaskiniowców z bajki. Piętami się zapierałem, żeby po prostu trzymałem się, żeby po prostu nie zlecieć z tej góry i nie zrobić sobie krzywdy. Ale no, to właśnie taki moment właśnie, kiedy ja już ten rower wjechałem te 2000 metrów na górę, wczłapałem się na te Bromo i zacząłem schodzić. I dlatego ten moment właśnie schodzenia, ostatnie, jeszcze właśnie podjazd, taka górka była, to właśnie był taki moment, gdzie już ten powrót do Probolinggo.
I to był znak. To był ten znak, że trzeba już wracać. Wracałeś, no to też swoją podróż mocnym akcentem zakończyłeś, chociaż nieplanowanym. Wracałeś przez Chiny, no i tam jeszcze wielki mur zaliczyłeś. To tak, nie było planowane, to był spontan.
Spontan totalny, gdzieś tam moja znajoma, ja wysłałem tam na social media, wstawiłem, że będę leciał przez Chiny i moja znajoma myśli, o kurde, ale fajnie, zawsze chciałam zwiedzić Chiny i mur chiński, to moje marzenia, sama jest podróżniczką i mówię, kurde. Ona mówi, że ona obliczała, że 10 godzin wystarczy nawet na przejechanie, przetransportowanie się na mur chiński i powrót. No ja miałem 17 godzin postoju między dwoma samolotami, więc jakby no grzech było nie skorzystać i po prostu taka to historia, że znalazłem się tak naprawdę od kwietnia było ciepło już w Polsce, z rocznym, no minimum 20 stopni miałem przez rok czasu, a potem przeskok na zimę, minus 5 w Pekinie, lodowaty, musiałem się ubierać, kurtka od kierowcy, czapkę kupiona w kolejce na ten chiński mur, no i jakoś przetrwałem te pierwsze zimy, ale już byłem zaklimatyzowany, żeby do Polski wrócić.
A dało się cokolwiek zobaczyć, bo z filmów wynikało, że tam strasznie dużo ludzi.
Tak, bardzo dużo ludzi, akurat źle trafiłem, nowy rok chiński i wszyscy ludzie, tam był 29 żeby nie skłamać, 29 marca był nowy rok chiński, rok węża się zaczął i wszyscy ludzie mieli wolne i po prostu było widać, że po prostu wszystkie rodziny z różnych stron po prostu przyjechały na ten mur chiński na wakacje i po prostu wszyscy się rzucili, tak jak u nas na Mazurach, jak w Giżycku, jak jest...
No i wśród tych wszystkich właśnie Julek, to na koniec jeszcze naszej rozmowy, to zapytam, co się stało z rowerem, bo wróciłeś do Polski bez roweru.
Tak, miałem dość słaby incydent na samym końcu, kiedy jechałem kupić bilet powrotny do Polski, no i jechałem główną drogą w stolicy Dżakarty, w Najawie. No i od autobusu odbił się skuter i skuter wleciał we mnie w tylne koło, w tylny napęd. Nie było, więcej było strachu i adrenaliny niż cośkolwiek mi się stało, bo upadłem na krawężnik. No ale sam fakt tego, że mój rower po prostu rozwalony cały tył, ale z dwojga złego symbolicznie mój rower został na Jawie. I mój kolega, którego spotkałem właśnie zjeżdżając z Bromo, z wulkanu do Probolinggo, spotkałem go na tej drodze i zadzwoniłem do niego, czy nie chciałby wziąć tego roweru i go naprawić. On mówił jasne. No i pojechałem z tym moim rozwalonym rowerem do sklepu rowerowego, no i dałem między sklepem rowerowym, a między pracownikami, a moim kolegą dałem numery, zadzwonili do siebie, skontaktowali się. No i przetransportowali w tydzień czasu na drugą stronę wyspy. No i mój rower teraz jest aktualnie na Jawie w mieście Probolinggo, na końcu świata.
Na końcu świata rower jest. Dobra, na koniec zapytam, co teraz planujesz? Na początku naszej rozmowy mówiłeś, że masz dwa projekty związane z podróżami?
Tak, dwa projekty związane z podróżami. Aktualnie kupiłem maszynkę do tatuażu i zaczynam swoje małe marzenie, takie bardziej takie na miejscu, aniżeli w podróży. Aczkolwiek jak będę podróżował, to byłoby miło jeździć i tatuować, podróżować, więc jakby też to było ciekawe. Aczkolwiek wszyscy czekają na moją podróż, wszyscy dopytują. Ja nie chcę zdradzać, bo nie jest to rowerem. Jak cały czas powtarzam, nie jest to rowerem. Nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym roku, nie chcę stawiać sobie dat, bo tak jak mówię, chcę sobie wylądować na razie za spokojnie, odpocząć, odetchnąć, wrócić do normalnego życia i...
I na razie się dzielisz doświadczeniami z tej podróży, którą właśnie odbyłeś. Są spotkania w szkołach, ale są spotkania i w przedszkolach takich najmniejszych dzieci. Jak jesteś przyjmowany? Są ciekawe dzieciaki tego, co ci się przydarzyło?
Nie ukrywam, spotkanie z przedszkolakami to było dla mnie, tak jak sobie napisałem na social mediach, największe wyzwanie, tak? No bo najmniejsze było małe istotki, a największe było co im przekazać, tak? Od 3 do 6 lat. Miałem przygotowaną prezentację i po prostu bardziej się skupiłem na takich dziecięcych rzeczach, nie? Jakieś tam zwierzątka, które spotkałem w podróży, jedzenie, czy znacie flagi, takie i tam zabawy bardziej ruchowe, aktywnie to bardziej było gdzieś tam połowa opowiadania. Dzieci słuchały, bardzo były zaciekawione taką podróżą rowerową. Bardziej musiałem po prostu i od innej strony trochę podejść do tych dzieciaków. Wiadomo, gdzieś tam starsze, podstawowa, szkoła podstawowa, liceum, no to gdzieś tam mogę zainspirować, pokazać pasję, wzbudzić pasję, bo sam jestem tak naprawdę 19 lat, przed chwilą skończyłem szkołę, więc jakby chcę pokazać też tym starszym, że można w takim wieku marzyć i gdzieś tam realizować z niczego, stworzyć projekt, a młodszym to po prostu musiałem zejść do przedszkola, no, mentalnie.
No i też zainspirować właśnie te maluchy. Może w przyszłości któryś z tych maluchów wybierze się w taką podróż jak ty, a na razie...
Aczkolwiek, przepraszam, że przerwę, trafił się jeden chłopaczek w wieku 6 lat, powiedział, że chce przejechać świat rowerem, więc jakby nie wiem, czy nie będę miał przypadkiem za parę lat gościa, który
a może w przyszłości razem pojedziecie?
A może w przyszłości razem pojedziemy? Kto wie?
Takie spotkania można zorganizować. Szczegóły na profilu Cześć, jestem Julek. Chociażby tam można się skontaktować z Julkiem i zaprosić do swojej szkoły Julka. Julek opowie, Julek pokaże zdjęcia. A próbka tych zdjęć też na tym profilu. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę kolejnych spełniania marzeń.